Przeczytamy Bożego Słowa troszeczkę dzisiaj. Otwórzmy Ewangelię według Mateusza. 3 rozdział. Chciałbym, żebyśmy przeczytali na początek tego rozdziału i 12 wersetów. Ostatnio mówiliśmy o Duchu Świętym. Andrzej mówił o Duchu Świętym, o chrzcie Duchu Świętym. To troszeczkę do tego nawiązuje. To właściwie mówi, to jest słowo, które właściwie Jan Chrzciciel mówi. I o chrzcie wodnym, i o Duchu Świętym, i o tym, co będzie czynił Pan Jezus. Wierzę, że to słowo już znamy, ale przeczytajmy. Pomodlimy się jeszcze siedząc. Duchu Święty, w imieniu Pana Jezusa, otwórz nasze uszy, nasze serca, by to słowo do nas w mocy mogło dojść, abyśmy otworzyli, byśmy mogli się zrozumieć, co chcesz do nas powiedzieć. Byśmy zrozumieli to, czego do tej pory nie rozumieliśmy. Uczyń swoje dzieło dzisiaj, Boże, w imieniu Jezusa. Amen. A w one dni przyszedł Jan Chrzciciel, każąc na pustyni judzkiej, mówiąc: upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. Albowiem ten ci to jest, w którym Izajasz, prorok, mówił, wypowiadając te słowa, głos wołającego na pustyni: gotujcie więc drogę pańską, prostujcie ścieżki jego. A sam Jan miał odzienie z sierści wielbłądzie i pas skórzany wokół bioder swoich, a za pokarm miał szarańcze i miód leśny. Wtedy wychodziła do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nadjordańska. I byli chrzczeni przezeń w rzece Jordanie, wyznając grzechy swoje. Gdy ujrzał wielu faryzeuszów i sadduceuszów przychodzących do chrztu, rzekł do nich: plemię żmijowe, kto was ostrzegł przed przyszłym gniewem? Wydawajcie więc owoc godny upamiętania. Niech wam się nie zdaje, że możecie wmawiać w siebie: ojca mamy Abrahama. Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. A już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wyrzucone. Ja was chrzczę wodą ku upamiętaniu, ale ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja. Jemu nie jestem godzien i sandałów nosić. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. W ręku jego jest wyjadło, by oczyścić klepisko swoje i zbierze pszenicę swoją do spichlerza, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym. Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, aby się dać ochrzcić przez niego. Ale Jan odmawiał mu, mówiąc: ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie. Ale Jezus odpowiadając, rzekł do niego: ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wtedy mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody i oto otworzyły się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, który wstąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. I oto rozległ się głos z nieba: ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. I tyle słowa dzisiaj przeczytaliśmy. I kochani, to jest opis tego, co czynił Jan, ten, który przygotowywał drogę Pana Jezusa, jak mówi Pan Jezus o nim. Jest opis chrztu wodnego, ale później sam Jan wspomina jeszcze o innych chrztach. I kiedy tak myślę o Janie Chrzcicielu, to jego Ewangelia, dobra nowina inaczej, no nie była lekka dla ludzi. Mówię, to nie był kaznodzieja, który by dzisiaj, tak myślę, byłby popularny w internecie. Przede wszystkim język plemię żmijowe nie bawił się tam z faryzeuszami ani z ludźmi. I właściwie to jedyne słowo, czy pierwsze słowo, które przez niego było, to było: upamiętajcie się. Pamiętacie, kilka tygodni temu mówiłem tutaj słowo na temat tej Ewangelii, prawdziwej Ewangelii i fałszywej Ewangelii, że prawdziwa Ewangelia zawiera te elementy, cztery elementy, o których mówi Biblia, pełna Ewangelia, a fałszywa Ewangelia dzisiaj pozbawiona jest często tego elementu pierwszego, o którym właśnie mówi Jan Chrzciciel. Upamiętajcie się, upamiętanie. Czyli mówił plemię żmijowe, upamiętajcie się. Dzisiaj to jest niemodne. Ale czwarty werset, kiedy czytam, to mi się zawsze przypomina pewna rzecz, że sam Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pars skórzony wokół bioder swoich. A za pokarm miał szarańcze i miód leśny. Kiedyś naprawdę słyszeliśmy w pewnej społeczności, żeśmy przechodzili tam jeszcze jako młodzi, kiedy ludzie ten werset rozważali, to byli chyba badacze Pisma Świętego, oni się zastanawiali, jak Jan miał włożoną tą sierść wielbłądzią. Czy to była sierścią na zewnątrz, czy do wewnątrz, czy to było ich rozważanie. Nie będziemy tego dzisiaj rozważać, bo to nie ma żadnego znaczenia wpływu na nasze życie, ale raczej się zastanowimy nad tym, co to jest wyjadło w ręku Jezusa. Co to znaczy, że chce oddzielić plew od pszenicy? Rozumiecie, są w Biblii pewne rzeczy, które czasami może nie warto sobie tracić czasu, może nie są istotne. Najistotniejsze rzeczy wyciągniemy z tego. To jest ciekawe, że pomimo takiego ostrego kazania, jednak wychodziła cała, czytamy, okolica nadjordańska do Jana Chrzciciela i byli chrzczeni przezeń w rzece Jordanie, wyznając grzechy swoje. Nie wiem, może wtedy nie było innych atrakcji, bym tak powiedział, nie wiem. W każdym razie coś ciągnęło ich do tego, ale jest istota chrztu wodnego, że byli chrzczeni, wyznając jednocześnie swoje grzechy. Czyli chrzest miał moc wtedy, kiedy jednocześnie był połączony z wyznaniem, odwróceniem się od grzechów. Zresztą Jan mówi do nich, że ja was chrzczę wodą ku upamiętaniu. Ku upamiętaniu, na odpuszczenie grzechów albo ku upamiętaniu. Chrzest musi być połączony z upamiętaniem, dlatego chrzest niemowląt nie ma żadnego sensu, bo niemowlę nie może się pamiętać. Człowiek świadomy może się, specjalnie mówię świadomy, nie mówię dorosły, bo to zależy. Może to być ktoś, kto ma 10 lat, czasami ktoś ma 30 lat i jest jeszcze niedojrzały, no to już jest zupełnie inna historia. Ale chwała Bogu, jeśli nawet człowiek ma 50 lat i się chrzci, 60 i 70, chwała Bogu, to jest cud, to jest tym bardziej. I tak samo, jeśli ma lat 13, a jest dojrzały do tego chrztu, że wie, że chce uwierzyć Jezusowi i oddać Mu swoje życie. I to jest ciekawe pytanie, które zawiera Jan, mówi do tych ludzi: plemię żmijowe, kto was ostrzegł przed przyszłym gniewem? Tak jakby był zdziwiony tym, że ci ludzie przychodzą. Ale słowo, które rozważaliśmy kiedyś i które tutaj brzmi, że niech wam się nie wydaje, że możecie wmawiać w siebie ojca mamy Abrahama. Że jest siekiera przyłożona do korzeni drzew, wszelkie drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, będzie wycięte i w ogień wrzucone. Mówi: wydawajcie więc owoc godny upamiętania. Tak powiedział. Wydawajcie więc godny owoc upamiętania, a tak jak to było w innym tłumaczeniu, czytamy: wydawajcie więc owoc świadczący o waszej przemianie. Kto to, czy w tym tłumaczeniu Danusiu było?
Romaniuka,
nie, jeszcze tego wyleciało mi z głowy.
Nowej Gdańskiej, nie?
Nie, tego Żyda nawróconego.
Branstetera,
przepraszam, to jest nazwisko. W tłumaczeniu Romana Branstetera, no właśnie. Wydawajcie więc owoc świadczący o waszej przemianie. To są te owoce, których Bóg naprawdę od nas od swojego kościoła, od ludzi oczekuje. I kiedy mówi tutaj Jan, prorokuje, że siekiera jest przełożona do korzenia drzew i wszelkie drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, będzie wycięte w ogień wrzucone. Znaczy, że Bóg oczekuje jednak od ludzi owoców świadczących o przemianie. Owoców pamiętania, czyli owoców świadczących o przemianie. I to jest ciekawe, że przemiana to oznacza, że nikt nie rodzi się dobry, że jest coś złego jednak. Ale jest coś takiego jak przemiana, dzięki łasce Bożej, dzięki Ewangelii. A więc owoc świadczący o waszej przemianie. I Pan i Jan pisze tak, mówi tak, że ja was chrzczę wodą ku pamiętaniu, to jest chrzest wodny, ale idzie po mnie mocniejszy niż ja. Mówi tutaj o Jezusie Chrystusie, któremu ja nie jestem godzien i sandałów nosić, on was będzie chrzcić Duchem Świętym i ogniem. I tu już jest wspomniane o zupełnie innym chrzcie, o czymś innym. Ten krótki fragment Biblii zawiera te opisy. Jest to chrzest Duchem Świętym. Ostatnio mówił o tym Andrzej. Rzecz gdzieś tam przez wieki pomijana przez niektóre kościoły, przez niektóre kręgi. Dlatego się mówi Kościół pełnej Ewangelii. Kościół, czyli Kościół, który te wszystkie cztery rzeczy zawiera. Chrzest, zacznijmy, upamiętanie, wiara, chrzest w wodzie, chrzest Duchem Świętym, napełnienie Duchem Świętym. I mówi tutaj, Jan mówi coś wyraźnego, że ten, który chrzci w wodzie, to jest człowiek. To był wtedy Jan Chrzciciel w wypadku Pana Jezusa. Dzisiaj jest to jakiś sługa Ewangelii, pastor czy tam ktokolwiek. Ale tym, który chrzci Duchem Świętym, jest Pan Jezus Chrystus. Chrzest Duchem Świętym, czyli zanurzenie w Duchu Świętym. Jest to coś zupełnie odrębnego i innego. I tutaj jest ciekawe, że ci ludzie, którzy byli chrzczeni w wodzie, czytamy, wyznawali, gdy byli chrzczeni, wyznawali jednocześnie grzechy swoje, kiedy tam byli w wodzie. Pan Jezus, czytamy, że wnet wystąpił z wody, czyli nie miał co wyznawać, no bo był Synem Bożym, nie zgrzeszył, ale kiedy wstąpił, został natychmiast napełniony Duchem Świętym. Nie musi to tak być w życiu każdego człowieka, że jednocześnie, kiedy wychodzi z wody, to akurat się tak dzieje, bo chrzest Duchem Świętym objawia się w różny sposób, może to być przed, znaczy według mojego doświadczenia i zrozumienia może być przed chrztem wodnym, ale na pewno już po nawróceniu i po upamiętaniu. Bóg tylko czyste naczynie może napełnić. A tutaj Pan Jezus został napełniony Duchem Świętym zaraz po wyjściu z wody i to w postaci gołębicy, czyli to było widoczne. Ale ja zwrócę uwagę waszą na taką rzecz, bo jest napisane, Jan mówi, będzie chrzcić Duchem Świętym i ogniem. Chyba Derek Prince bodajże mówi jeszcze o jakby, właśnie rozdziela te chrzty, że duch, chrzest duchem i chrzest ogniem. Można rozdzielać, można nie rozdzielać, ale chciałbym się chwilę z wami zastanowić właśnie nad tą rzeczą. Kiedy pierwszy raz Duch Święty został wylany na ziemię po odejściu Pana Jezusa w Dzień Zielonych Świąt, czyli w Dzień Pięćdziesiątnicy biblijnie, to czytamy tam w drugim rozdziale Dziejów. Ja tylko przeczytam, nie musicie tego szukać. A gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu i powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, napełnił dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadłem na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. Czyli tutaj jest ciekawa rzecz, że apostołowie i ludzie zgromadzeni w górnej izbie, którzy modlili się, zostali napełnieni Duchem Świętym, a wiązało się to z tym, że najpierw jakby przyszedł wiatr, był szum wiejącego wiatru, takie zjawiska temu towarzyszyły i jakby języki z ognia usiadły na każdym z nich i czytamy, zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami. Ale kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, jakby czytamy, co się potem działo, to się okazuje, że manifestacja mówienia językami, ona się odbyła tam i towarzyszyła zawsze, kiedy ludzie byli napełnieni Duchem Świętym, ale istotą tak naprawdę było coś zupełnie innego. I istotą było to, że na przykład apostoł Piotr, który wcześniej był, no, i pomimo, że chodził za Jezusem, okazało się, że był człowiekiem tchórzliwym, który zapierał się go, tutaj nagle tego samego dnia staje przed jakimś tam tysięcznym tłumem i mówi: wy tego sprawiedliwego rękami bezbożnych żeście ukrzyżowali i zabili. I nagle ludzie nawracają się. Zostaje 3000 ludzi przyłączonych do kościoła, zostaje ochrzczonych. No to jest niesamowite. Sprawia to Duch Święty. I w Dziejach Apostolskich, właśnie w pierwszym rozdziale, w wersecie 8, Pan Jezus mówi wyraźnie, po co Duch Święty przychodzi, po co właściwie człowiek zostaje napełniony Duchem Świętym, po co ma wylać, po co go chce wylać na swoich uczniów. 8 werset 1 rozdziału. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. Lubartów to są te krańce ziemi, Polska to też można powiedzieć, są krańce ziemi, Brzostówka, czy Kalinówka, czy co tam jeszcze, czy Lublin. Więc Duch Święty jest potrzebny, żeby być świadkiem Pana Jezusa, żeby móc czynić to, do czego nas powołuje. Ale tu jest jeszcze dalej powiedziane, on będzie chrzcić Duchem Świętym, Pan Jezus, i ogniem. I ciekawy jest ten werset 12, czytamy, że w ręku jego jest wiejadło, by oczyścić klepisko swoje. Zbierze pszenicę swoją do spichlerza, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym. Ja co prawda ze wsi nie jestem, ale wiele, jako młody chłopak, spędzałem wakacji na wsi, widziałem takie wiejadło. Wiecie, co to jest wiejadło takie? Nie wiecie. No właśnie, młynek. Ja pamiętam, są różne, do czego one są na klepisku. Na klepisku się po prostu muciło, tak? Tam pszenica na przykład, czy zboże było młócone, no jak jest młocka idzie, to ziarna są, ale i plewy takie różne, tam włosy, a włosy te ze zboża są bardzo nieprzyjemne, jakby je zjeść. Słyszałem, że z żyta, jak wejdzie tutaj, ktoś połknie, to on ma takie ości, że w jedną stronę idzie, to jest bardzo niebezpieczne. Nie można się bawić. Nawet i na czym ja pamiętam, bo jeździłem jako młody chłopak na takie wakacje, że były po prostu taka chałupa, że tam ludzie ze skansenu przyjeżdżali kupować, nawet prądu nie było. I wyjadło właśnie taki młynek, był korba była i tam się to wrzucało się jakieś to zboże z tymi rzeczami i on odwiewał lżejsze plewy, to się podrzucało, cięższe zboże opadało, plewy gdzieś tam na bok od były odwiewane i potem coś tam z nimi robione. I tutaj czytamy, że Pan Jezus ma takie wyjadło. Ma wyjadło, by oczyścić swoje klepisko. Co to jest tego klepisko? Możemy się zastanawiać. Ja myślę, że tym klepiskiem jest jego Kościół. To jest to, czym on się interesuje. I zobaczcie, tu jest napisane, jeszcze wcześniej Jan mówi, że siekiera jest przyłożona do korzenia drzew i wszelkie drzewo, które nie wydaje owocu, zostanie wycięte w ogień wrzucone. Czyli można rozumieć to jakby dwojako, że z jednej strony tam jeszcze napisane jest, że przy końcu świata Bóg pośle swoich aniołów i zbiorą pszenicę i konkol, wyłączą sprawiedliwych od niesprawiedliwych. Czyli można to rozumieć jako odłączenie ludzi sprawiedliwych od niesprawiedliwych, którzy służą Bogu od tych, którzy nie służą Bogu, ale jeszcze można inaczej to rozumieć. Ja myślę, że to ma dwa znaczenia, bo każde słowo w Biblii można rozumieć, ma zawsze kilka znaczeń. To znaczy również, że Jezus jest zainteresowany oczyszczeniem swojego Kościoła, swojej oblubienicy i twojego i mojego życia. Amen? Zgadzacie się z tym? I ja tu widzę jeszcze drugą właśnie rzecz ważną. Po co przychodzi Duch Święty? Po co, do czego jest nam Duch Święty w życiu potrzebny? I moc Ducha Świętego, i moc tego ognia Ducha Świętego. Jedna rzecz to jest, żeby składać świadectwo z mocą o żywym Bogu Jezusie Chrystusie, żeby móc głosić uwolnienie, bo namaszczenie Ducha Świętego, Duch Święty, mówi o tym Ewangelia Łukasza, co ono powoduje, żeby wypuścić uciśnionych na wolność. jeńcom ogłosić wyzwolenie, ślepym przejrzenie, to jest to namaszczenie. Ale druga rzecz to jest do oczyszczenia. Pan Jezus jest zainteresowany, powiem, oczyszczeniem swojego kościoła ze wszelkich śmieci. Jest zainteresowany oczyszczeniem też swojej oblubienicy z wszelkich plew. I powiem, jeżeli ty i ja jesteśmy częścią tej oblubienicy, mężczyznom to jest troszeczkę trudniej zrozumieć, oblubienicy, czyli narzeczona Pana Jezusa, która z Nim kiedyś weźmie ślub, to chcę oczyścić swoją oblubienicę. To rozumiem, że również moje i twoje życie chcę oczyścić ze śmieci. Czyli takie wiejadło. Z jednej strony, i zobaczcie, że Duch Święty właśnie, kiedy przyszedł pierwszy raz, to były te dwie rzeczy, że z jednej strony ten szum wiatru, czy jak wiejadrze, a potem ten ogień. Czyli już te plewy się na nic nie nadadzą, tylko będą spalone. Spali w ogniu nieugaszonym. Chrzest ogniem. Nie wiem, czy to rozdzielać, czy to nie rozdzielać, ale czy chcesz, by przyszedł ogień do twojego życia? Ja wiem, że on jest potrzebny, bracia i siostry. Jest potrzebny, by oczyścić nasze życie. Chrzest wodny to jest coś no, widocznego, jest koniecznego. Zauważmy, że kiedy Pan Jezus przyszedł do Jana Chrzciciela, on mówi, no wzdragał się, bo mówi, no jak to? Ja będę ciebie chrzcił, jesteś Mesjaszem. Pan Jezus mówi, ustąp, bo godzi nam się wypełnić wszelką sprawiedliwość, czyli chrzest jest czymś sprawiedliwym dla człowieka. Pan Jezus pokazał nam, że to jest czymś potrzebnym. Ale to jest coś widocznego, można powiedzieć przyjemnego, a już ten chrzest ogniem, no różnie to bywa, kiedy przychodzi ogień do życia człowieka, ale jest on również potrzebny. I może na koniec dwa fragmenty przeczytam. Jeden fragment to, że jest potrzebny do oczyszczenia. Jest wiele w Biblii takich odnośników do tego, że człowiek musi być oczyszczony, ale jednocześnie, że jest rośliną. I przyrównany jest człowiek do krzewu winnego. I w 15 rozdziale Ewangelii Jana Pan Jezus mówi, ja jestem prawdziwym krzewem winnym, ojciec mój jest winogrodnikiem, każda latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Czyli inaczej, Pan Jezus poprzez różne rzeczy, też poprzez swoje słowo, oczyszcza swoich uczniów, nas, jako te latorośle, aby wydawać obfitszy owoc. Ja nie jestem typowym jakimś tam winogrodnikiem, no ale mamy tam gdzieś winogrona w ogrodzie i jest coś takiego, że jak się winogrona zapuści się ten krzak, to on wcale nie owocuje. Ale im więcej się ciachnie tych gałązek różnych, takich bocznych, okazuje się, że tym większe, tym lepiej owocuje. I to jest odniesienie również do naszego życia, że im więcej Bóg ciachnie nam tych niepotrzebnych rzeczy, które mamy w życiu, których my wcale nie chcemy często oddać, z różnych względów, one przeszkadzają owocować nam, bracia i siostry. Są rzeczy, które masz w swoim życiu, które ja mam, które przeszkadzają nam wydawać różne dobre owoce dla Boga. To chcę wyraźnie ci powiedzieć. Czasami, kiedy spojrzymy w nasze szafy, w różne rzeczy, się okazuje, że są rzeczy, których szkoda się pozbyć. Z takich, ja mówię o sobie, z całkiem irracjonalnych powodów. Nie wiem dlaczego, bo wiem, że potrafię być hojny i pieniądze mogę gdzieś tam, jeśli wiem, że to jest dobre, mogę bez problemu wysłać, dać na coś. Ale czasami mówię, jakiś stary śrubokręt leży, nie, to się przyda jeszcze. No ta bluza to jeszcze się też do roboty przyda, czy tam na ryby, czy do... No. I czasami się nie chce tego łacha starego, czy jakiejś rzeczy, nie wiem po co. I można by to... A w końcu się okazuje, że jeśli nadmiar jest tych rzeczy, to trudno funkcjonować. Ja mówię o sferze fizycznej, ale mamy w życiu czasami takich śmieci za dużo, które niestety, abyśmy wydawali owoce, powinny być spalone. I jeśli przyjdzie ten ogień, moc Ducha Świętego, nie wzdragajcie się, bracia i siostry, by to zostało usunięte z naszego życia. I zakończę takim fragmentem, bo tutaj czytamy o ogniu. No właśnie, że on będzie chrzcić Duchem Świętym i ogniem. Pierwszy list Piotra, no właśnie tego Piotra, który takiej przemiany doznał w dzień Pięćdziesiątnicy, czyli Zielonych Świąt, po napełnieniu Duchem Świętym. 4:12, pierwszego listu Piotra. Najmilsi, nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. No to już jest mniej przyjemne od mówienia językami, czy że ktoś mówi, o, ale dreszczyk fajny mi tam przeszedł i fajnie. To już nie jest takie fajne, kiedy pali was ogień, który służy doświadczeniu. Ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście i podczas objawienia chwały Jego radowali się i weselili. Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż Duch Chwały, Duch Boży spoczywa na nas, na was. A niech nikt z was nie cierpi jako zabójca, albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw. Wszakże jeśli cierpi jako chrześcijanin, niech tego nie uważa za hańbę, ale niech tym raczej imieniem wielbi Boga. Nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego. Jeśli zaczyna się od nas, to jakiś koniec czeka tych, którzy nie wierzą Ewangelii Bożej. Więc kochani, ja wam powiem, co jeszcze widzę, że ci, którzy uciekają przed mocą Ducha Świętego, często też uciekają przed tym Bożym ogniem, nie chcą też za bardzo, żeby Bóg ingerował w ich życie. Zauważyłem, że Duch Święty, kiedy przychodzi, to właściwie oczyszcza wszystko. On przekonuje o grzechu zarówno tych ludzi na zewnątrz, jak i ludzi, którzy są w kościele, którzy są wewnątrz oblubienicy i oczyszcza wszystko, ten Boży ogień. Ten Boży ogień. Więc nie wzdragajcie się przed mocą Ducha Świętego, nie wzdragajcie się przed Bożym ogniem, nie wzdragajcie się przed tym wiejadłem, który Pan Jezus ma w swoim ręku, aby oczyścić swoje klepisko. Dlatego, że kocha nas. Chce, żebyśmy wydawali owoce. Owoce nie takie, jakich oczekuje świat, czy może jakich ludzie oczekują, ale owoce dla Niego. Owoce świadczące o przemianie. Owoce, które będą trwałe. Którymi będą na przykład nowe, zbawione osoby. Amen. Będziemy się modlić.